Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.
Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Grzymska. Dziś bardzo ciekawy temat o programowaniu człowieka, a chodzi o aspekt żywieniowy. Czy nasze nawyki żywieniowe wpływają na zdrowie przyszłych pokoleń? Czy możemy programować rozwój naszych dzieci? Między innymi na te pytania odpowie profesor doktor habilitowana Monika Kaczmarek z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry państwu.
Pani profesor, jakie czynniki mogą programować rozwój, metabolizm i zdrowie człowieka?
To, co nam wszystkim na początku przychodzi do głowy, to oczywiście jest ten czynnik genetyczny, czyli to, co jest zapisane gdzieś w naszym kodzie genetycznym DNA. I z tym niestety nie możemy walczyć, nie mamy na to wpływu, to dostajemy powiedzmy z bagażem doświadczeń naszych rodziców. Ale są też te czynniki środowiskowe, o których myślę, że dzisiaj będziemy sporo mówić, na które mamy wpływ, które możemy niwelować, które możemy ograniczać, które zdecydowanie wpływają na nasz rozwój, metabolizm i zdrowie. Te czynniki środowiskowe mają ogromny wpływ na wzrost ilości chorób niezakaźnych, które występują teraz powszechnie, praktycznie w każdej części naszego świata.
A czym są choroby niezakaźne?
Choroby niezakaźne, tak powszechnie znane nam bardziej jako choroby przewlekłe, to takie choroby, które nie są wywoływane przez drobne ustroje, czyli bakterie, wirusy. Dobrymi przykładami, czy wśród nich możemy wymienić na przykład takie choroby sercowo-naczyniowe, to na przykład udar mózgu czy zawał serca. Ale inne choroby to też takie jak na przykład cukrzyca.
A jakie są główne czynniki ryzyka chorób niezakaźnych?
Do głównych czynników zwiększających to ryzyko występowania chorób niezakaźnych należą już znane nam od lat takie czynniki jak oczywiście palenie papierosów czy nadużywanie alkoholu. Ale oczywiście coraz bardziej pojawiają się te nowe czynniki i wśród nich właśnie niska aktywność fizyczna i nieprawidłowe odżywianie bardzo często powodują wzrost ryzyka występowania tych chorób.
Jaki jest związek pomiędzy nieprawidłowościami w odżywianiu a występowaniem chorób niezakaźnych?
Może zacznę od takiego, myślę, oczywistego dla wszystkich z nas przykładu. Nieprawidłowa dieta, czy stan odżywiania w przypadku nadwagi czy otyłości, którym towarzyszy podwyższone ciśnienie krwi, czy podwyższony poziom cholesterolu we krwi oraz na przykład oporność na działanie insuliny, to właśnie te główne czynniki decydujące o wystąpieniu choroby. Zapadalność na choroby niezakaźne jest ściśle związana z naszymi żywieniowymi zachowaniami, które zmieniły się niestety na przestrzeni lat i wiemy już teraz, obserwujemy takie istotne zmiany w ilości spożywanych kalorii pochodzących na przykład z mięsa, cukrów, olejów, różnych tłuszczów w porównaniu do malejącej ilości spożywanych kalorii pochodzących z źródeł bogatych w błonniki, jak na przykład produkty pełnoziarniste, czy rośliny strączkowe, czy korzenie. Też warto powiedzieć o tym, że spożycie żywności przetworzonej, no dla nas wygodnej, w obsłudze, w takim zabieganym życiu, no wciąż rośnie. Niestety te zmiany sposobu odżywiania wpływają na nasze wzorce żywieniowe. Spożywamy określone składniki odżywcze, które zwiększają ryzyko chorób niezakaźnych.
A czym jest programowanie żywieniowe?
Jest to taki termin, myślę, że bardziej używany w środowisku naukowym, ale ja postaram się go wytłumaczyć tak, żeby państwo wiedzieli, że jest to ważny termin również dla nas na co dzień. Programowanie żywieniowe to termin obejmujący takie określenie dotyczące ram czasowych w naszym rozwoju, w którym mamy do czynienia z największym wpływem na nas i kolejne pokolenia również, nieprawidłowości w diecie chociażby. Mówi się, że pierwsze 1000 dni od poczęcia do drugiego roku życia ma decydujący właśnie wpływ na przyszłe pokolenia i rozwój zarówno dzieci, jak i przyszłych całych społeczeństw. Taka inicjatywa 1000 Days, czyli 1000 dni, promująca właśnie istotę odżywiania matki oraz jej potomstwa w pierwszych latach życia, narodziła się już bardzo w sumie dawno temu, ponad 10 lat temu, w 2010 roku, w odpowiedzi właśnie na przełomowe odkrycia naukowe, wskazujące na nieoderwalny związek między stanem odżywienia matki a zdrowiem jej potomstwa.
Czy dieta matki może wpłynąć na zdrowie nie tylko jej potomstwa, ale i kolejnych pokoleń?
Badania naukowe i te, które ja prowadzę w instytucie, wyraźnie wskazują, że może dojść do programowania żywieniowego nie tylko, powiedzmy, córki, syna jednego pokolenia, ale kilku pokoleń jednocześnie. Nieprawidłowa dieta matki podczas ciąży ma nie tylko wpływ na nią samą, prawda, bo je jakieś niezdrowe rzeczy, ale też oczywiście na rozwijający płód, to jest oczywista rzecz, a co ciekawe też na kolejne pokolenie. Najsilniejsze efekty widać tutaj w tej linii żeńskiej niestety, to znaczy u córek, gdyż ja trochę przywołam takie informacje z poziomu szkoły pewnie podstawowej, z biologii. W życiu płodowym dochodzi do wykształcenia oocytów, które są początkiem nowego życia, czyli już u tego płodu mamy oocyty, które dają początek kolejnemu pokoleniu i dlatego jakby jednocześnie programowane są trzy pokolenia podczas ciąży właśnie, kiedy mamy córkę.
A czy ojciec też odgrywa rolę w tym procesie?
Oczywiście, że odgrywa niezaprzeczalną rolę. Może ona nie jest taka oczywista, ale postaram się tutaj taki przykład też naukowy przytoczyć. Często badacze odkrywają właśnie w plemnikach takie modyfikacje kodu genetycznego DNA, czyli tej naszej informacji, którą mamy zapisaną, które znajdują później w kolejnych pokoleniach. Oczywiście nie chodzi tutaj o zmianę sekwencji zasad, czyli tego kodu, który mamy powiedzmy po naszych rodzicach, ale takie drobne modyfikacje chemiczne, metylacje, acetylacje, które zmieniają później aktywność genów, powstawanie białek, wykształcenie określonych funkcji komórek. Mówimy wtedy o modyfikacjach epigenetycznych DNA. I wieloletnie badania wykazały właśnie, że czynniki środowiskowe, takie jak dieta, odpowiedzialne są za tego typu modyfikacje. A dobrym przykładem jest właśnie tutaj są takie badania u gryzoni, gdzie przyszły ojciec, który spożywał dietę wysokotłuszczową, a matka prawidłową, programował kolejne pokolenia, tutaj w tym przypadku były to córki. Okazało się, że w wyniku tej nieprawidłowej diety ojca, nie tylko u niego, ale właśnie u tych córek, została zaburzona ta homeostaza glukozowo-insulinowa, czyli podobny stan, kiedy mamy przy cukrzycy, co powiązano z określonymi modyfikacjami epigenetycznymi DNA w komórkach trzustki.
A co naukowiec doradzi tym mamom, które są w ciąży albo ich dziecko jest już na świecie? Jak powinny kształtować dietę swoją i swojego potomstwa?
Bardzo ważny aspekt. Oczywiście ja osobiście radzę, aby przyszłe mamy już myślały o tym, może zanim zaczną w ciąży, żeby jadły regularnie, aby ich dieta była bogata w różnorodne i naturalne, nieprzetworzone produkty, bo w sumie z tym mamy największy problem, że łatwiej jest nam spożywać pokarmy, które są gotowe. Tak, aby ich wybory żywieniowe też były świadome. Tutaj chodzi nie tylko o zdrowie matki, ale też o kolejne pokolenia. Zachęcam też do oczywiście karmienia piersią również na początku, przed wprowadzeniem nowych pokarmów do diety dziecka. Na pewno polecam przygotowywanie i spożywanie posiłków w towarzystwie, szczególnie gdy dziecko już pojawi się na świecie. Muszę powiedzieć, że sporo badań wskazuje, że właśnie robiąc wspólnie wiele rzeczy z naszymi dziećmi, począwszy od zakupów spożywczych, czyli uczymy je, co wybierać, co jest zdrowe, co jest niezdrowe, przez gotowanie, czyli jak przygotowywać posiłki i też odbywanie wspólnych posiłków, a później właśnie wspólna aktywność fizyczna, wpływają na to, że nasza rodzina będzie zdrowa, a też oczywiście późniejsze pokolenia.
Czy to, co jest zapisane w naszych genach, to już jest ostateczność, czy nasz styl życia może je modyfikować?
Choroby niezakaźne są wynikiem połączenia czynników genetycznych, fizjologicznych, środowiskowych i behawioralnych, czyli związanych z naszym zachowaniem. I o ile nie jesteśmy w stanie zmienić sekwencji naszego DNA, czyli nie mamy wpływu na czynniki genetyczne, to już na fizjologię, czy szczególnie na środowisko i nasze zachowania, czyli ten behawior, mamy niezaprzeczalny wpływ. Sporo możemy zrobić sami. Zmiana postaw i naszych zachowań, na przykład zmiana trybu życia na bardziej aktywny. Naprawdę nie trzeba dużo, wystarczy 20-30 minut jakiejkolwiek aktywności, nawet zwykły spacer. Czy zmiana nawyków żywieniowych to klucz do zdrowszego życia, nie tylko dla nas, ale dla naszych dzieci i wnuków. Pamiętajmy też, to chciałabym bardzo podkreślić, że nawyki żywieniowe kształtują się bardzo wcześnie w naszym życiu. To my, rodzice, powinniśmy dawać przykład w myśl znanego przysłowia, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
A jak możemy zmienić czy poprawić swoje nawyki żywieniowe?
No niestety z wiekiem, wraz z utrwaleniem określonych nawyków różnych, nie tylko żywieniowych, jest nam coraz trudniej je zmienić. Ale nie oznacza to, że nie możemy tego zrobić i skuteczną drogą jest naprawienie tego niedobrego nawyku, zmieniając go na prawidłowe zachowanie. Tutaj dobrym przykładem jest coś, co zdarza się bardzo często, takie kompulsywne jedzenie szczególnie słodkich rzeczy, czyli wynikające z potrzeby wyładowania emocji. Kiedy jesteśmy w stresie albo coś nam nie pójdzie, to od razu, no ja mam to bardzo często, czekolada jest po prostu lekarstwem na wszystko. Ale aby to zrobić oczywiście, to musimy najpierw zidentyfikować taką pętlę nawyku, to badacze też już zidentyfikowali. Ta pętla nawyku zbudowana jest właśnie z takiej części dotyczącej wskazówki, czyli co nam daje sygnał do tego, że się tak, a nie inaczej zachowujemy. Oczywiście zachowanie określone, na przykład nie wiem, sięgamy po coś słodkiego i musimy się postarać ten zły zwyczaj zastąpić dobrym, czyli nie sięgamy wtedy po słodycz, tylko po coś innego, jabłko na przykład, też coś słodkiego. A na końcu pętli, co jest najważniejsze, zawsze czeka na nas ta nagroda, czyli ta przyjemność.
Czyli ten batonik?
No nie, no to chodzi bardziej o to informacje, które nasz mózg dostaje, tak? Czyli dostaje cukier, ale w tej formie takiej lepszej, bo jest w towarzystwie właśnie błonnika na przykład. Dodatkowo też są takie techniki wzmacniania dobrych nawyków i ja na zakończenie chciałabym dla zainteresowanych polecić dwie książki, które pomagają właśnie z walką z tymi złymi nawykami, nawet uświadamiają nam takie proste rzeczy, które możemy swobodnie wprowadzić w naszym życiu, żeby wyzbyć się tych złych nawyków. To jest książka zatytułowana Atomowe nawyki, drobne zmiany, niezwykłe efekty, której autorem jest James Clear, oraz Siła nawyku, napisana przez Charlesa Duhiga.
Warto przeczytać i popracować nad sobą. A podsumowując, możemy stwierdzić, że prawidłowe odżywianie się rodziców, a przede wszystkim przyszłej matki, jest kluczowe dla zdrowia i dobrych nawyków żywieniowych potomstwa. Warto więc oczywiście dla siebie, ale przede wszystkim dla naszych dzieci, z rozwagą podchodzić do swojej diety i stylu życia. Dziękuję bardzo za arcyciekawy temat, a przypomnę, że gościem moim dziś była profesor doktor habilitowana Monika Kaczmarek z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.
Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.